Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W Watykanie zaprezentowano wyniki śledztwa w sprawie wycieku tajnych dokumentów. Papieski kamerdyner miał wspólnika. Obaj staną przed Watykańskim Trybunałem. Powiemy o tym wśród aktualności. Następnie naszym gościem będzie rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ksiądz Henryk Paprocki. Będziemy rozmawiać o wizycie patriarchy Cyryla i podpisaniu historycznego przesłania do narodów Polski i Rosji. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska, zapraszam do pozostania z nami. Były papieski kamerdyner stanie przed sądem. Paolo Gabriele będzie sądzony za poważną kradzież. Zarzut współudziału postawiono Claudio Sciarpellettiemu, informatykowi pracującemu w Watykańskim Sekretariacie Stanu. Proces rozpocznie się najwcześniej w drugiej połowie września przed Watykańskim Trybunałem.
Benedykt XVI postawił nam zadanie dokładnego wyjaśnienia całej sprawy i tą drogą kroczymy, stawiając na przejrzystość, powiedział watykański rzecznik, prezentując dziennikarzom obszerny 35-stronnicowy dokument związany z zakończeniem śledztwa. Znajdują się w nim między innymi zeznania Paolo Gabriele, w których twierdzi on, że działał motywowany miłością do Kościoła i był, jak to ujął, wtyczką Ducha Świętego. Zdecydowano się zatem poddać Gabriele badaniom psychiatrycznym, podkreślił ksiądz Lombardi, wskazując, że właśnie te badania wydłużyły znacznie dochodzenie. Z kolei nazwisko Sciarpellettiego pojawiło się po raz pierwszy. W jego biurku żandarmeria znalazła kopertę z takimi samymi poufnymi dokumentami, jakie włoski dziennikarz Gianluigi Nunzi otrzymał od papieskiego kamerdynera. Podkreślono jednak, że informatyk odegrał marginalną rolę w całej sprawie. Jednocześnie ksiądz Lombardi poinformował, że postawienie przed sądem dwóch oskarżonych nie oznacza zakończenia prac watykańskiego wymiaru sprawiedliwości.
Watykański rzecznik ujawnił ponadto, że Paolo Gabriele napisał do papieża osobisty list, w którym prosi go o przebaczenie. Pismo zostało przekazane Ojcu Świętemu przez kardynałów, którzy też badali sprawę wycieku dokumentów.
Moneyval odczarował mity narosłe wokół watykańskich finansów. Taką opinię wyraził Jeffrey Lena, amerykański prawnik reprezentujący Stolicę Apostolską w różnych sprawach międzynarodowych. Brał on udział m.in. w głośnym procesie w Wisconsin, gdzie za rzekome krycie duchownych pedofilów próbowano posadzić na ławie oskarżonych papieża i jego współpracowników. Ostatnio adwokat Lena pracował w grupie dostosowującej watykańskie przepisy finansowe do międzynarodowych norm zapobiegających praniu pieniędzy i sponsorowaniu terroryzmu.
W wywiadzie udzielonym portalowi Vatican Insider amerykański prawnik odpowiadał na pytania o sensacje, jakie obiegły włoskie media w związku ze sprawą watykańskich finansów. Zwrócił przy tym uwagę, że dziennikarze pod presją czasu i okoliczności biorą często za dobrą monetę krążące hipotezy i prezentują je zamiast faktów. I tak nieprawdą okazało się, że w Banku Watykańskim istniały konta grupy przemysłowej Finemekanika podejrzanej o korupcję. Nieprawdą jest, jakoby Instytut Dzieł Religijnych był fałszywym bankiem wydmuszką, w którym są konta szyfrowane bądź anonimowe. Nieprawdą jest, że działania, do których zobowiązany jest Watykan w kwestii przejrzystości finansowej, odbiegają znacząco od tego, co w tej dziedzinie muszą zrobić inne kraje czy podmioty międzynarodowe. To tylko niektóre z obalonych mitów.
W odniesieniu do rozpowszechnionego przekonania o nieprzejrzystości i korupcji panującej za spiżową bramą, Jeffrey Lena przypomniał, że zarzuty te obala sam raport Moneyval. Eksperci Rady Europy pozytywnie ocenili bowiem współpracę ze stroną watykańską i wprost stwierdzili, że nie ma dowodów korupcji w Watykanie. Z kolei, gdy chodzi o podejrzenia o pranie brudnych pieniędzy, amerykański adwokat zwrócił uwagę, że zjawisko to może dotknąć każdej instytucji. Stąd ważne jest rozróżnienie, czy jest ona ofiarą takiego procederu, czy też jest weń zamieszana.
Ponadto w ocenach danego systemu finansowego może pojawić się, i tak było w przypadku Watykanu, pojęcie potencjalnej nieodporności. Zostało to w prasie zinterpretowane niemal jako podejrzenie o pranie pieniędzy. A tymczasem wśród ocen jest też stopień wysokiego ryzyka. Taki przypisano na przykład systemom finansowym Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii czy Włoch. Wystarczyłoby prześledzić raporty Moneyval czy Międzyrządowej Finansowej Grupy Roboczej FATF, by zrozumieć, w których to krajach panuje wysokie ryzyko prania pieniędzy połączone z poważnym problemem przestępczości zorganizowanej. Wśród nich nie znajdziemy Watykanu, zaznaczył adwokat Stolicy Apostolskiej.
Jeszcze przed rozpoczęciem wizyty w Polsce patriarchy Moskwy i całej Rusi Cyryla I oraz podpisaniem przez Kościół katolicki w Polsce i prawosławny w Rosji przesłania do narodów Polski i Rosji, pojawiają się opinie wskazujące na historyczny charakter tego wydarzenia, szczególnie w odniesieniu do relacji obu kościołów. Jaki jednak wpływ wydarzenie to będzie miało na cerkiew w Polsce? Jak trudne kwestie historyczne widzi strona prawosławna? O tym z rzecznikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, księdzem Henrykiem Paprockim, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Wizyta patriarchy Cyryla I w Polsce to jest wydarzenie bez wątpienia historyczne. Po raz pierwszy zwierzchnik rosyjskiego Kościoła Prawosławnego przybywa do Polski. Jakie znaczenie ma ta wizyta dla Polskiego Kościoła Prawosławnego?
Przede wszystkim podkreśliłbym wymiar duchowy tej wizyty, ponieważ ona układa się w cały szereg wizyt zwierzchników lokalnych kościołów prawosławnych i mieliśmy taką pewną lukę, właśnie nie było zwierzchnika kościoła rosyjskiego. To jest bardzo ważne we wzajemnych relacjach na forum ogólnoprawosławnym także. Oczywiście są od czasu do czasu spotkania zwierzchników kościołów prawosławnych organizowane przez patriarchę Konstantynopola, ale nic nie zastąpi osobistego kontaktu. Zwłaszcza, że historia polskiego prawosławia i rosyjskiego prawosławia, jak również historia naszych krajów, Polski i Rosji, jest bardzo silnie ze sobą powiązana i mamy tutaj strony jasne, ale mamy też dużo ciemnych kart tej historii. I z tego powodu ta wizyta ma ogromne znaczenie nie tylko dla Kościoła Prawosławnego w Polsce, ale przede wszystkim także dla Polski i dla Rosji również, ponieważ jest to coś, co bym określił jako otwarcie drzwi. Drzwi, które były dotychczas zamknięte, drzwi we wzajemnych relacjach, zwłaszcza międzypaństwowych, które są takie, jakie są. Patriarcha jest w Rosji osobą bardzo ważną, ponieważ Kościół Prawosławny jest kościołem dominującym. I można żywić nadzieję, że ta wizyta przyniesie w jakiejś wymiernej przyszłości bardzo istotne owoce dla wzajemnych relacji obu państw i narodów.
Jak ocenia ksiądz relacje Kościoła katolickiego w Polsce z polskim autokefalicznym Kościołem prawosławnym?
Ja myślę, że jednak Sobór Watykański II był przełomem tutaj dla tych relacji. Przedtem one były raczej relacjami na noże i nie ma co ukrywać, że to była taka sytuacja, ale jednak od lat 60. sytuacja zaczęła się zdecydowanie poprawiać i ona się poprawia z każdym dniem. Mamy relacje bardzo dobre, spotkania biskupów rzymskokatolickich prawosławnych są na porządku dziennym. Kiedy jest jakiś zwierzchnik Kościoła Prawosławnego w Polsce, to jest przyjmowany oczywiście przez stronę katolicką również. To jest wymiana chociażby recenzentów przy pracach naukowych, organizowanie wspólnych konferencji i tak dalej. Myślę, że mamy jakieś problemy do rozwiązania. Najważniejszą chyba jest sprawa małżeństw mieszanych. Aktualnie oba kościoły nad tym problemem pracują. Ważnym wydarzeniem było to, że podpisano wzajemne uznanie ważności sakramentu chrztu. To dotyczyło zresztą nie tylko Kościoła Prawosławnego, ale kościołów zjednoczonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, ale to jest wydarzenie, które zmienia całkowicie relacje, ponieważ jeżeli nawzajem uznajemy swój chrzest, to już nie jesteśmy tak do końca podzieleni. To jest jeszcze podział, ale to już nie jest taki radykalny podział, ponieważ uznaliśmy za ważny sakrament, który jest wejściem do Kościoła. Czyli zmieniliśmy przez to uznanie optykę wzajemnych relacji, które z relacji kościołów, które żyją obok siebie. W tej chwili nie możemy już, uznając chrzest, powiedzieć, że żyjemy obok siebie. W tej chwili jesteśmy już w jakiejś formie jedności, którą należy powoli i systematycznie pogłębiać. Myślę, że właśnie te rozmowy na temat duszpasterstwa małżeństw mieszanych się bardzo przyczynią do takiego pogłębienia.
Jednym z najważniejszych elementów wizyty patriarchy Cyryla w Polsce będzie podpisanie przesłania do narodów Polski i Rosji. Czy i jak Kościół prawosławny w Polsce będzie wspierał ten proces zbliżania się, proces pojednania obu kościołów, no i także mamy nadzieję obu narodów?
Nie, ale oczywiście, że będziemy ten proces wspierać, bo chciałem tu podkreślić, że to nie jest jakieś wezwanie do przebaczenia, to jest wezwanie do narodów Polski i Rosji, żeby podjęły pewien wysiłek. Mamy zmienioną sytuację, to nie jest sytuacja, która była w latach 60. w Europie, mamy zupełnie inną sytuację i w tej chwili w społeczeństwach obywatelskich, jak sama nazwa wskazuje, ciężar spoczywa na obywatelach. I to samo dotyczy kościołów, od wiernych w Polsce, prawosławnych i katolików i w Rosji, no głównie od prawosławnych, będzie zależał dalszy los tego procesu. Ja bym ten list określił jako wspaniały początek drogi, która się zaczyna. Teraz dopiero powinni uczestnicy tak zwanej wspólnej komisji zasiąść nad całym bagażem historii, dokonać obrachunku, wyznaczyć te punkty wszystkie, które możemy uznać za winy wzajemne i tak dalej. Chciałem przypomnieć, że w stosunkach polsko-niemieckich ten proces trwał 30 lat właściwie, więc to nie jest sprawa na najbliższe dni czy miesiące, to jest sprawa na lata, ale proszę zwrócić uwagę, jak wspaniale zmieniły się relacje polsko-niemieckie jednak w ciągu tych 30 lat. Możemy żywić nadzieję, że tego rodzaju orędzie, tego rodzaju wspólne przesłanie do obu narodów, a tym samym do obu państw jednak, ono spowoduje, i to jest główna nadzieja sygnatariuszy tego listu, że to przesłanie spowoduje zmianę mentalności i w jakimś wymiernym, ale niemniej jednak długim przedziale czasowym, miejmy nadzieję, żeby tak się stało, relacje polsko-rosyjskie będą równie poprawne jak relacje polsko-niemieckie.
Nie ulega wątpliwości, że ten dokument będzie miał wpływ na taki wymiar polityczny stosunków obu narodów.
Ja się obawiam, że politycy będą ten dokument usiłowali wykorzystać dla siebie i tu jest pewne niebezpieczeństwo. Ale chciałem przypomnieć, ponieważ właściwie już mało kto w Polsce pamięta, minęło od tych czasów wiele lat, ale co się działo w Polsce po słynnym liście Episkopatu, jak i Polskiej Rady Ekumenicznej, a ściśle Kościoła Ewangelickiego do Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, bo to były dwa listy, co się działo w Polsce, jaka potworna nienawiść wybuchła wtedy, jak to przebaczać Niemcom. Niemcom właściwie należałoby wywieszać. To tak wyglądało wtedy z tego, co się działo w tym kraju. To był taki sabat czarownic właściwie, który się zastanawiał, co teraz zrobić w tej sytuacji. Ale na szczęście widzę, że w tej chwili aż takich emocji nie ma jak wtedy. One były zresztą podsycane wtedy przez władze państwowe. W tej chwili, ponieważ brakuje tutaj takiego podsycania, więc te emocje są o wiele słabsze, ale oczywiście należy się spodziewać, że one będą i będą tacy, którym się to pojednanie będzie nie podobać, ponieważ są tacy, którzy z nikim się nie chcą jednać i wolą zionąć nienawiścią, ale wtedy ci ludzie powinni się zastanowić nad tym, czy są chrześcijanami.
Chyba jest także szansa na ten dobry wymiar polityczny, zbliżenia po prostu obu narodów.
Właśnie na to liczę, że w tej sytuacji politycznej, jaka jest, kościoły nie powinny zwracać uwagi na poczynania polityków, powinny realizować to, co jest najistotniejszym przesłaniem Ewangelii. Po prostu. Politycy być może będą chcieli to jakoś zawłaszczyć, zrobić z tego swoje osiągnięcia i tak dalej, ale to nie powinno wpływać na to, że idziemy własną drogą.
Wspomina ksiądz o zagrożeniach natury politycznej, jeśli chodzi o proces wybaczania i pojednania. Najczęstszy zarzut, jaki się pojawia, jeśli chodzi o rosyjski kościół prawosławny, to ten o sojusz ołtarza z tronem.
To jest dość dziwny zarzut, ponieważ można go postawić właściwie kościołowi w każdym państwie, ponieważ nieuniknione są wzajemne relacje. No, kościół nie może zachować się negatywnie w stosunku do władzy, że nie będzie z nią rozmawiał. To jest wykluczone. Kościół właściwie wtedy nie może funkcjonować. Ale gdyby był jakiś taki faktycznie sojusz ołtarza i tronu w Rosji, to właściwie kościół prawosławny powinien realizować wszystko, co chce realizować. A do dzisiaj, od 20 lat na przykład nie może wprowadzić nauczania religii do szkół. Państwo proponuje zamiast tego jakieś zajęcia z religioznawstwa, z etyki laickiej, ale w żadnym wypadku nie, żeby była religia. Ci kapelani w wojsku też działają na innych zasadach niż kapelani na przykład w Wojsku Polskim, też tego nie można załatwić, a to by wskazywało na to, że wcale tak słodko nie jest. Dlaczego nie można zrealizować takiej sprawy jak nauczanie religii, którą zrealizowano nie tylko w Polsce, ale w innych krajach przecież postkomunistycznych czy postsocjalistycznych? Dlatego, że mentalność wielu urzędników rosyjskich, wielu ludzi w Rosji jest ciągle mentalnością bolszewicką. My też mamy takich ludzi jeszcze w Polsce z mentalnością. I wydaje mi się, że musi upłynąć trochę czasu. Trzeba powiedzieć brutalnie. Musi wymrzeć całe pokolenie. Łatwiej zmienić ustrój niż mentalność człowieka. Trzeba odczekać i w Polsce, i w Rosji, aż zwolennicy, entuzjaści jest coraz mniej. Trzeba odczekać, aż dokonają się pewne fakty nieodwracalne. To znaczy wyrośnie nowe pokolenie, które będzie wolne od wszystkich zabobonów bolszewizmu z kolei, które będzie miało inny sposób postrzegania świata i wtedy będziemy mogli mówić, że relacje między naszymi krajami staną się właściwe i prawidłowe. To też zależy od stanu umysłów w obu naszych narodach.
Czyli jak rozumiem, także to różne patrzenie na wydarzenia ze wspólnej historii Polski i Rosji, przyczynę tego różnego spojrzenia trzeba upatrywać w tym przeoraniu pamięci historycznej rosyjskiej.
To jest konieczne. Musimy dokonać takiego wysiłku przeorania wspólnie pamięci i to chodzi nie tylko o Katyń. To trzeba przeorać całą historię na przestrzeni 1000 lat, ponieważ w Polsce panuje taka opinia, że to tylko Rosjanie wyrządzali nam krzywdy, a my tak, ta wyprawa na Moskwę, zdobycie Smoleńska, wprowadzenie koni do katedry prawosławnej, właściwie sprofanowanie tej katedry, jakoś tego tak nie pamiętamy, że były takie próby, samozwańcy, prawda, w dużej ilości, których żeśmy popierali, żeśmy robili właściwie wszystko, żeby Rosji zaszkodzić, żeby ją osłabić. O tym nie mówimy w Polsce, a to jest z kolei coś, co bardzo boli do dzisiaj Rosjan. I dlatego komisja musi zająć się rachunkiem po obu stronach. Poza tym tu jest jeszcze też taki moment odpowiedzialności. Trudno wymagać od Kościoła prawosławnego w Rosji, żeby odpowiadał za Katyń. W tym momencie, kiedy rozstrzeliwano naszych oficerów polskich, Kościół rosyjski prawie że nie istniał, nie miał żadnego głosu. Cerkiew była sprowadzona do maleńkiej wspólnoty, która była przeznaczona do likwidacji. Cerkiew miała w ogóle przestać istnieć, jak i wszystkie inne wyznania i religie. Poza tym, tu jest pewna różnica w stosunku do sytuacji w Niemczech hitlerowskich. Ci, którzy mordowali, nie utożsamiali się z żadną formą religii. Ani z prawosławiem, ani z katolicyzmem, ani z islamem. To byli bezbożnicy, czyli ateiści. Oni nie mieli na paskach napisane Bóg z nami i nie chadzali w niedzielę z rodzinami do świątyń, jak to niektórzy gestapowcy praktykowali. Nie. Oni zdecydowanie mówili, że Boga nie ma i oni budują nową świetlaną rzeczywistość teraz. Żeby ją zbudować, trzeba wymordować określoną ilość wrogów, prawda, tej świetlanej rzeczywistości. Właściwie do dziś nie wiemy, ile Rosjan zginęło, prawda? Najwięcej Rosjan zginęło w tej całej operacji. Ale niemniej jednak Kościół rosyjski się poczuwa do jakiejś moralnej odpowiedzialności za czyny swojego narodu. To niewątpliwie, że się poczuwa do takiej odpowiedzialności.
Na zakończenie chciałbym nawiązać do postaci błogosławionego Jana Pawła II. Tak bliska była mu Rosja, Kościół prawosławny w Rosji. Jak się wydaje, papież cieszyłby się ze zbliżenia obu kościołów?
No, myślę, że gdyby Jan Paweł II żył, to byłby niewątpliwie szczęśliwy, że do czegoś takiego w Polsce doszło, ponieważ był człowiekiem właśnie pojednania. I to nie tylko z prawosławiem, ale przecież i ze światem islamu, i z judaizmem, jego wspaniałe gesty, które miały miejsce. W pewnym sensie jest to wspólne przesłanie, jest realizacją woli Jana Pawła II, ale trzeba pamiętać, że ta wola Jana Pawła II to była przecież wola Chrystusa, to była realizacja tego, co każdy chrześcijanin powinien realizować w swoim życiu, a co niekoniecznie realizuje.
Rozmową Rafała Łącznego z rzecznikiem Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, księdzem Henrykiem Paprockim, kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.